Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Przed kilkoma dniami obiegła Polskę wiadomość o nauczycielu, który będąc z uczniami na górskiej wycieczce udzielił medycznej pomocy mężczyźnie, który miał zawał serca. Lekarz pogotowia lotniczego, który przybył na miejsce zdarzenia, powiedział, że z całą pewnością działania nauczyciela uratowały temu turyście życie. A czy my wiemy, jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, jak skutecznie wzywać pomoc, co robić, by nie zaszkodzić osobie wymagającej natychmiastowej pomocy i czy prawnie na przykład jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy? Na te pytania odpowiedzą nam teraz goście Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, ratownicy medyczni, pan Krzysztof Wiśniewski i Wojciech Skrzyński. Witam panów pięknie.
Dzień dobry.
No i rozpocznijmy od tego, czy z panów oceny sytuacji Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy.
Tak naprawdę niestety sytuacja, gdzie ktoś udziela pierwszej pomocy przed naszym przyjazdem, jest cały czas zbyt rzadka. Zbyt mało się z tymi sytuacjami spotykamy, chociaż dyspozytorzy nasi medyczni często jakby to instruują osoby wzywające, czy też świadków zdarzenia.
Proszę zrobić to i to,
czy
tak?
Samych pacjentów, co trzeba zrobić w danej sytuacji, bo musicie państwo pamiętać, że no ambulans nie zjawi się natychmiast. Potrzebujemy kilku minut, w godzinach szczytu może trochę więcej, nawet jak używamy sygnałów świetlnych, dźwiękowych, czyli jesteśmy pojazdem uprzywilejowanym, no to sytuacje na drodze i zachowania kierowców czasami opóźniają nasz dojazd, więc umiejętność posiadania takiej wiedzy z pierwszej pomocy podstawowej, no musi zaistnieć u każdego z nas tak naprawdę, bo nigdy nie wiemy, czy nie będziemy musieli udzielać pomocy komuś z rodziny. Ale tak jak pan pytał, no niestety zbyt rzadko jeszcze tej pierwszej pomocy niestety udzielamy.
No właśnie, jeśli państwo mają jakieś pytania do naszych gości, bardzo prosimy o telefony 52 345 50 90. Panie Wojciechu, czy to jest tak, że jak wy dojeżdżacie na miejsce zdarzenia, to widzicie ten tłumek z telefonami, którzy filmują to, a nie udzielają pomocy?
Faktycznie zdarza się, zdarzają się takie sytuacje. My, tak jak Krzysztof powiedział, wolilibyśmy, żeby w tym momencie ktoś zainterweniował i skutecznie udzielał pomocy, tak? To są
A telefonem sekundy, jedynie wzywał pomocy.
Drobne sekundy, natomiast są bardzo drogocenne, tak? I niestety bez tej pomocy na tym etapie, kiedy zespół dojeżdża, to czasem jest takie działanie strategiczne i niestety ono warunkuje i rokuje na dalsze jakieś skuteczne czynności.
No właśnie, strony. Czy ten człowiek przeżyje, czy nie, mówiąc brutalnie?
Oczywiście. No tak, mamy tylko kilka minut, tak? Mamy kilka minut. My pojawiamy się oczywiście jak najszybciej można, tak? Natomiast to czasem jest kwestia 4, 6, 8 minut, a te minuty są decydujące.
No ale czy to nie jest tak, że ludzie mówią, ja nie podjąłem żadnego działania, nie dlatego, że nie umiem, ale po prostu no, nie czuję się na siłach, żeby podjąć takie działanie?
To jest jedna z głównych przyczyn. Brak umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Tym się ludzie najczęściej tłumaczą, ale czy to jest wytłumaczenie? No trudno mi powiedzieć. No, czy tak trudno jest zatamować krwawienie, zatamować krwotok? To jest tak naprawdę sytuacja intuicyjna. Wziąć chusteczkę, wziąć swoją koszulkę, t-shirt i przyłożyć do rany i uciskać. Myślę, że to każdy instynktownie powinien wiedzieć. Oczywiście w naszej tutaj gestii każdego z nas jest to, żeby się tej pierwszej pomocy nauczyć. Jest wiele miejsc, gdzie możemy się tej pierwszej pomocy nauczyć, ale czy chcemy? Tak naprawdę no, nikt o tym nie myśli w dniu takim codziennym. Dopiero jak coś się stanie, oj, nie potrafię, nie umiem, boję się, a może jak komuś coś zrobię, to będą mnie skarżyć, może komuś uszkodzę kręgosłup, może zrobię coś źle. To jest złe myślenie. Tak naprawdę jeżeli czegoś nie zrobimy, to wtedy możemy ponieść konsekwencje.
No właśnie, co mówi prawo na ten temat?
Znaczy akurat działania osób trzecich na miejscu zdarzenia, świadków postronnych, tak naprawdę jest regulowane z kilku stron. O tym mówi kodeks karny, artykuł 162, o tym mówi kodeks wykroczeń, o tym mówi prawo ruchu drogowym, no i w końcu tak jak ja to mówię, nasza Biblia Ratownictwa, czyli ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tak naprawdę osoby, które są świadkami, są z tych różnych stron obwarunkowane koniecznością udzielenia pomocy.
Czyli co, muszę udzielić tej pomocy?
Tak, dokładnie. Niestety nie jest to szczegółowo opisane. Najczęściej już takim elementem spełniającym to kryterium udzielenia pomocy jest tylko i wyłącznie telefon. Tak? I ja bynajmniej jakoś nie spotkałem się w pracy, żeby ten artykuł był rozłożony na czynniki pierwsze co ile mogliśmy zrobić, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo. Tak naprawdę prawnie to jest tylko kwestia wykonania telefonu i poinformowania służb. Natomiast no, myślę, że trzeba zdawać sobie świadomość z tego, że ten telefon to jest tylko początek naszych działań.
No ale czasami zdrowy rozsądek nam podpowiada, nie podejmujmy akcji, bo sami znajdziemy się w trudnej sytuacji.
Oczywiście, jeżeli ktoś ze świadków zdarzenia stwierdzi, że sytuacja jest trudna, jest niebezpieczna dla niego, to oczywiście nie podchodzimy. To jest podobnie w naszej pracy ratownictwa medycznego, ratowników medycznych, jeżeli stwierdzamy na przykład, podam sytuację z życia. Podjeżdżamy do posesji, widzimy na środku podwórka leżącą osobę. Brama jest zamknięta, ale na tym podwórku biega pies, agresywny. Łapiemy za klamkę, pies dobiega do nas. I teraz sytuacja. Czy my wchodzimy na to miejsce zdarzenia, czy też czekamy na służby takie jak na przykład straż miejsca, która pomoże nam unieszkodliwić w cudzysłowie tego psa, czy zabrać go z tego miejsca.
A czas płynie.
I teraz wejście nasze, ratowników medycznych, w strefę niebezpieczną. No choćby w taką sytuację, o której mówimy. Powoduje, że my zostaniemy pogryzieni. No i kto pomoże tej osobie, która leży? Więc tutaj to jest dosyć trudna sytuacja, a dosyć często się z nią spotykamy. Ostatnie przypadki agresji w stosunku do ratowników medycznych. No też możemy sobie wyobrazić wypadek komunikacyjny, gdzie przewód wysokiego napięcia leży na samochodzie i każde nasze podejście może spowodować, że zostaniemy porażeni prądem. Więc to są takie sytuacje, gdzie czasami te musimy zweryfikować, czy jest bezpiecznie, czy możemy działać na miejscu zdarzenia i o to apelujemy. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy szybko biegli do tego miejsca, tylko stanęli, rozglądnęli się, czy jest bezpiecznie. To jest najważniejsze. A potem dopiero cała procedura udzielania pierwszej pomocy.
No, trzeba mieć dużo zimnej krwi, że tak powiem, żeby w takiej sytuacji zachować rozwagę i spokój, bo oczywiście to są te dwa podstawowe czynniki. Powiedzieliśmy, że przede wszystkim powinniśmy wzywać pomocy.
Tak jest.
Pomocy telefonem. Dzisiaj każdy na dobrą sprawę ten telefon komórkowy nosi w kieszeni. No i teraz po drugiej stronie pojawia się ratownik. On zaczyna zadawać pytania, my się denerwujemy, oczywiście, dlaczego ty pytasz, a nie podejmujesz działań. Jak powinna przebiegać taka rozmowa?
To jest naturalna sytuacja, że osoba wzywająca będzie się denerwowała, że dyspozytor medyczny, pielęgniarka czy ratownik medyczny zadają szereg pytań, ale bez tych pytań no nie ma możliwości zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego. Musimy wiedzieć po pierwsze miejsce zdarzenia. Jeżeli dyspozytor medyczny...
Czyli precyzyjnie określić miejsce.
To jest pierwsze, co musi się zapytać dyspozytor, dlatego że możemy stracić zasięg, możemy stracić baterię, czyli no padnie nam przysłowiowa bateria, przerwie się rozmowa, no i wtedy mamy problem. Czyli pierwsze, co podajemy, to dokładne miejsce zdarzenia.
Jestem nad jeziorem takim,
tak
tu,
jest,
a takim, z takiej i takiej strony.
Jak najbardziej dokładne, szczegółowe jakieś punkty. I wtedy dyspozytor, znając już miejsce zdarzenia i mniej więcej co się wydarzyło, wysyła zespół ratownictwa medycznego, a w tym czasie zbiera dokładniejszy wywiad i przekazuje to ratownikom zespołu ratownictwa medycznego w trakcie dojazdu do pacjenta, co skraca oczywiście czas dotarcia.
Czyli oni są cały czas jakby online, tak? Informowani.
Tak. Dyspozytor medyczny może dosłać informacje. Słuchajcie, tam się jest zatrzymanie krążenia, tam jest jeszcze jeden poszkodowany i tak dalej, i tak dalej. Lub też zgłosić czy poinformować zespół, że tam może być niebezpiecznie, no bo ktoś na przykład biega z nożem czy z bronią, to także się zdarza. I w Bydgoszczy również się zdarzały sytuacje, gdzie było użycie broni.
Mamy telefon, pani Anna. Dzień dobry, pani Anno.
Proszę pana, mam takie pytania. Dlaczego ktoś, kto odbiera prośbę o wezwanie, pyta o wiek? Przecież ratować trzeba wszystkich, bez względu na wiek.
Aha, podejrzewa pani...
No, przepraszam, jeszcze jedną mam.
Tak, tak.
Bardzo niechętnie, wie pan, ja miałam chorą mamę, ja po prostu się dosłownie krępowałam telefonować po pogotowie. Tak niechętnie wysyłają pogotowie, człowiek czuje się jak intruz, a nie jak chory potrzebujący pomocy. Tak
ale
być nie powinno.
Pani Anno, podejrzewa pani, że to pytanie o wiek to jest takie, że jak ktoś ma 60, 70, to już się nie warto spieszyć?
Niestety. Ja to... się spotkałam nawet, wie pan, w szpitalu wśród lekarza, od lekarza, znaczy nie ja dosłownie, ale potem mi powiedziano, że mają takie ciche, że tak powiem, przyzwolenie albo nakaz, żeby po 65 roku nie ratować już starać się odesłać ze szpitala, nie przyjmować.
Nie wierzę
w to.
Już odpowiadamy.
Pani Anno, dziękuję pięknie za te uwagi. Dziękuję. Nasi goście już odpowiadają.
Ja już odpowiadam na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o wiek. To jest również bardzo ważne pytanie zadawane przez dyspozytora medycznego, dlatego że my ratownicy w zespołach ratownictwa medycznego musimy wiedzieć, do jakiego pacjenta jedziemy. To nie tylko chodzi o wiek, ale też i o płeć. Bo kobieta w wieku 20-30 lat może być w ciąży, może mieć do czynienia z dwoma pacjentami, nie jednym. A musimy się też przygotować. W czasie jazdy ratownik medyczny również przygotowuje się do udzielania medycznych czynności ratunkowych. Czyli jeżeli
robi
ma
tam układ w torbie?
Jeżeli ma informację do dyspozycji, że to jest lat 4 pacjent, no to są zupełnie inne medyczne czynności, zupełnie inny sprzęt trzeba przeszykować, zupełnie inne dawki leków. Tak samo osoby starsze również zmieniają już trochę swoją fizjologię, swoją budowę. Czasami są przykurcze, osteoporoza.
Trzeba pytać też o przebyłe choroby.
Przymusowe ułożenie ciała na przykład, jakieś anomalie. I wtedy musimy również inaczej sobie z tym pacjentem działać na miejscu zdarzenia, inaczej się przygotować. Więc tutaj dyspozytor musi wręcz spytać o wiek. I to nie chodzi o to, że po 60 roku życia my nie ratujemy. To jest nieprawda i tutaj...
Panie Wojciech, wierzy pan w takie dementuje to ciche przyzwolenie na to, żeby nie ratować ludzi tak specjalnie, gwałtownie po 65 roku życia?
Powiem krótko, nie ma takiej możliwości. Tak? No, niestety żyjemy w takich czasach, gdzie prawne obwarunkowania, tak,
no zwykłe ludzkie też.
Jedno i drugie, tak. No, trudno mi jest wyobrazić sobie taką sztywną granicę, 65 lat i dziękuję, no, tutaj niestety nic nie robimy, tak. To nawet nie ma takiej możliwości, żeby mentalnie podejść do tego. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część pytania, które tutaj słuchaczka zadała, dlaczego dyspozytor niechętnie wysyła karetkę. Ta niechęć to... Myślę, że to jest tylko i wyłącznie subiektywne odczucie osoby zgłaszającej. Natomiast dyspozytor ma taką trochę niewdzięczne zadanie. On musi się dowiedzieć wszystkich objawów. To, co kolega właśnie tutaj mówił, ten wywiad musi być rzetelny. On się nie wziął znikąd, tak? To jest szereg schematów, które dyspozytor musi się wypytać.
Kto wymyślił te schematy? To jest jakaś światowa organizacja? Jak to wygląda? Bo przecież pytacie według jakiegoś schematu, tak?
Tak, opieramy się na wytycznych i dopiero te wytyczne, które formują nam te pytania, pozwalają nam na zadysponowanie ambulansu. I to też nie jest tak, że dyspozytor pyta się po to tylko dlatego, że jest ciekawski, tak? Tylko są pewne stany, gdzie może zasugerować kontakt z lekarzem POZ-u. I to dyspozytor wie, czy musi wysłać jeden zespół, czy to zespół P, czy zespół S, czy to ma być jeden, dwa czy trzy zespoły naraz, w zależności od charakterystyki zdarzenia, czy to mają być inne służby wspomagające nas.
A więc każda nasza odpowiedź ma jakąś wartość dla
dyspozytora. I finalnie, na samym końcu, jeśli dyspozytor na podstawie zebranego wywiadu, objawów, historii choroby, stanu ogólnego, stwierdza, że stan pacjenta jest taki, a nie inny i nie wymaga pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego, to finalnie może zalecić kontrolę w przychodni rejonowej. No i faktycznie obserwujemy to takie małe zjawisko.
Też wizytę domową lekarza POZ.
Osoby zgłaszające nie są zadowolone z takiego faktu i wtedy dlatego mamy taką interpretację, że dyspozytor niechętnie wysłał albo nie wysłał zespół, natomiast on się opiera na tych schematach.
I to też nie jest tak, bo możemy tutaj przedstawić liczby jakby z naszego podwórka, czyli z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. My co miesiąc mamy około 5000 wyjazdów. W Bydgoszczy, przypominam, mamy 14 ambulansów. Dwa są poza Bydgoszczą, więc no tu zobaczcie państwo, liczba ambulansów, a liczba wizyt to nie jest tak, że my nie jeździmy. Zobaczcie państwo, ponad 50 tysięcy rocznie wyjazdów. To jest bardzo ogromna liczba wyjazdów, interwencji w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i dyspozytor wręcz musi weryfikować i jakby tutaj przez sito przepuszczać te wizyty. No część i gro tych zgłoszeń naprawdę nadaje się do przychodni, do podejścia do przychodni, czy też do zawołania lekarza, czy też do domowej wizyty do domu. A naprawdę te sytuacje, gdzie jest stan zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny na pewno wyśle zespół.
Jest działanie w nagłych przypadkach i słowo nagłych należy tutaj trzykrotnie podkreślić.
Tak jest. Oczywiście. No, dyspozytor posiada pełną weryfikację i pogląd na to, gdzie są jakie zespoły, w której fazie zgłoszenia i realizacji. No i załóżmy sobie tak teoretycznie, żeby zobrazować troszkę to, o czym teraz mówimy. Dyspozytor w mieście ma powiedzmy 12 zespołów wysłanych. Każdy jest w różnej fazie. Jeden jedzie do pacjenta, drugi jest u pacjenta, jeden z pacjentem jedzie do szpitala, trzeci jest w szpitalu. Zostaje jeden wolny ambulans. Dyspozytor dostaje w tym momencie zgłoszenie, że ktoś ma podwyższoną temperaturę, wymioty od 4 dni. No to nawet nie trzeba mieć wykształcenia medycznego, żeby stwierdzić, że po jakimś tam zebraniu dokładniejszego wywiadu takiego pacjenta, no tak naprawdę można przekazać do, zalecić kontrolę w przychodni, ponieważ ryzyko wysłania ostatniego wolnego ambulansu w momencie, kiedy wpłynęłoby kolejne zgłoszenie, wypadek komunikacyjny, osoba nieprzytomna, upadek, uraz, no nie będzie miał kto zareagować i wyjechać do tego zgłoszenia.
Właśnie, a chciałbym wrócić jeszcze do jednego zdania, które powiedział pan Krzysztof Wiśniewski. Boimy się czasami podejmować takie interwencje, podejmować taką pomoc, bo później ktoś nas oskarży, że myśmy mu uszkodzili kręgosłup. No, jak należy zachować się w momencie, kiedy widzimy człowieka, który leży nieprzytomny?
Bardzo prosta procedura, proszę państwa, to co mówiliśmy. Nim podejdziemy, sprawdzamy bezpieczeństwo. Czyli czy nam nic nie grozi po podejściu do tego poszkodowanego, czy na przykład nie ma gdzieś właśnie przewodu wysokiego napięcia, czy coś się nie dymi, czy coś się nie pali, czy nie biega pies i tak dalej, i tak dalej. Więc to musimy zweryfikować, nim podejdziemy w ogóle do poszkodowanego. Zapewnić sobie bezpieczeństwo, czyli proszę państwa, fajnie byłoby nosić przy sobie rękawiczki takie jednorazowe, no bo kontakt z poszkodowanym, nigdy nie wiemy, czy on zwymiotuje, czy on będzie krwawił. No musimy jakoś tutaj zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli założyć te rękawiczki. One dużo nie zajmują miejsca.
W damskiej torebce,
W damskiej torebce, ale mężczyźni myślę, też sobie znajdą miejsce, żeby te rękawiczki, czy też maseczkę do sztucznej wentylacji posiadać. Po podejściu takiego poszkodowanego musimy, proszę państwa, zobaczyć, czy on jest świadomy. Jak to zrobić? Pochylić się nad nim, uklęknąć, potrząsając za ramiona, zapytać, czy słyszysz mnie? Słyszy mnie pan? Zadać trochę, może mały bodziec bólowy, czy reaguje, czy otwiera oczy. Jeżeli jest wszystko dobrze, to zapytać się, czy potrzebuje pomocy, czy potrzebuje naszej pomocy, czy zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, no musimy powiadomić już zespół ratownictwa medycznego, czyli zadzwonić na 999 lub 112, że leży tutaj osoba dorosła, nieprzytomna. No bo jeżeli człowiek jest nieprzytomny, to znaczy, że coś się dzieje złego z nim.
Czy układamy go w jakiejś pozycji?
I teraz tak, jeżeli jeszcze musimy zrobić parę kroków, żeby o tym zdecydować, czyli jeżeli człowiek jest nieprzytomny, powiadomiliśmy służby, zespół ratownictwa do nas zmierza, musimy zobaczyć, czy ten pacjent oddycha, czyli musimy zobaczyć, czy w jamie ustnej nie ma jakichś przedmiotów, na przykład.
Czy my w tym momencie, przepraszam, że przerywam, możemy liczyć na tego dyspozytora, który jest po drugiej
Oczywiście.
Stronie, który nam powie krok po kroku?
Zawsze. Jeżeli państwo powiecie, że nie znacie się na pierwszej pomocy, no też macie takie prawo się nie znać. No, nie każdy przychodzi kurs pierwszej pomocy. Dyspozytor na pewno wam pomoże, ale gro razy dyspozytor medyczny sam zaproponuje, czy państwu jest potrzebna pomoc. Czyli odchylamy tą głowę do tyłu, udrażniamy drogi oddechowe, bo to jest warunek, żeby sprawdzić, czy pacjent oddycha i żeby ten przepływ powietrza był. Przez 10 sekund nachylamy się nad tym pacjentem, czujemy, słyszymy, czy ten pacjent oddycha. Jeżeli po 10 sekundach nie wyczujemy żadnego oddechu prawidłowego i pacjent nie daje żadnych oznak krążenia, co to znaczy, czy za oznaki krążenia przyjmujemy, że pacjent się rusza, otwiera oczy, chrząka, kaszle i tak dalej. Ale jeżeli jest zupełna cisza, pacjent nie oddycha, to przyjmujemy, że ma zatrzymanie krążenia i podejmujemy akcję resuscytacyjną.
30
uciśnięć, środek klatki piersiowej, wyprostowane ręce w łokciach, na głębokość 5-6 cm, 100-120 na minutę. 30 uciśnień, tak jak wspominał, przechodzimy do dróg oddechowych.
Wcale to nie jest takie...
I dwa oddechy ratownicze. To nie jest takie proste i dlatego też nowe wytyczne od kilku już dobrych lat mówią, że nie trzeba wykonywać oddechów ratowniczych, a należy się skupić wyłącznie na uciskaniu klatki piersiowej. Dlatego, że sztuczna wentylacja jest dosyć trudna technicznie do wykonania.
Wiem, że kiedy uczestniczyłem w takim szkoleniu, to dowiedziałem się o istnieniu Europejskiej Rady Resuscytacji, tak. Że co ileś lat,
co 5 lat
te procedury się zmieniają.
Tak jest.
Na podstawie czego?
Prowadzone są badania, prowadzone są statystyki i po 5 latach gro naukowców twierdzi, że na przykład lepszy jest 30 uciśnień niż 15 uciśnień, dlatego że daje to lepsze przepływy mózgowe i daje większą szansę, żeby ten mięsień sercowy zareagował na przykład na defibrylację AED, o czym też musimy wspomnieć. Są takie urządzenia, które ratują życie w zatrzymaniu krążenia. To są te automatyczne defibrylatory zewnętrzne, które możemy...
Wiem, że w galeriach handlowych się pojawiają.
W jest około 60-70, może nawet do 80, jeżeli nie wszystkie są gdzieś tutaj zgłoszone. Tak, tam gdzie są duże skupiska ludzi. Galerie, dworce, lotniska, urzędy. Tam gdzie przewija się bardzo dużo ludzi i gdzie takie miejsca są obarczone zatrzymaniem krążenia w ciągu 2 lat, na przykład jednej osoby, tam powinno się montować te defibrylatory. Bardzo proste w użyciu, w dobie telefonów, smartfonów, to jest tak naprawdę na poziomie liczydła 2 przyciski, bardzo łatwo to uruchomić, bardzo łatwo użyć. Jeżeli włączymy ten defibrylator, on nas krok po kroku, również słownie czy też graficznie, poprowadzi przez całą resuscytację. Jest naszym instruktorem tak naprawdę na miejscu.
No powiem, że to wcale nie jest takie proste, bo kiedy wracam pamięcią do tego mojego szkolenia, próbowaliśmy na Fantomie, to niewielu mogło spowodować, że ten Fantom nie reagował negatywnie, bo one są tak ustawione, że potrafią pokazać, że pacjent już odszedł.
Potrafią pokazać, może tak, no są symulatory zaawansowane, na których źle będziemy podejmować medyczne czynności ratunkowe, czy też pierwszą pomoc, to one nam pokażą, że no nie poszło. Nie tak to zrobiliśmy, jak powinno być. Ale tak naprawdę, mówię, te czynności są proste do wykonania, bardzo proste, a jest gro sytuacji, gdzie możemy jakby tutaj ochronić pacjenta, czy też spowodować, że będzie miał mniejsze powikłania po danych sytuacjach, lub też nie dopuści do zatrzymania krążenia.
No i teraz mamy taką książeczkę, którą panowie tutaj do studia przynieśli, bardzo fajną, Pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne.
Tak.
To z rysunkami, ze zdjęciami, tak. Bardzo proste polecenia. Przyznam, że kiedy zacząłem przeglądać, to choćby przy omdleniach, zasłabnięciach, nie podawaj żadnych leków. To nie jest oczywiście pierwsza rada, którą powinniśmy robić. W momencie, kiedy mamy kogoś, kto właśnie ma udar na przykład słoneczny, bo to ten czas, jak powinniśmy się zachować?
Tak, to jest ten czas, gdzie mamy do czynienia z udarem słonecznym, czy też możemy mieć do czynienia z udarem słonecznym. Bardzo proste czynności, tutaj też nie ma jakby rzeczy, które byśmy nie mogli zrobić na miejscu zdarzenia. Jak rozpoznać taki udar słoneczny czy ścierpny? Osoba będzie siedząca, bo to najczęściej jest na plaży, osoba siedząca będzie miała czerwoną skórę, będzie miała suchą tą skórę, będzie mówiła, że chce jej się pić, czyli będzie miała duże pragnienie, będzie miała zawroty głowy, zaburzenia widzenia.
Czy takie może nawet omdlenia.
Może omdlenia.
Spowolniała.
Może mieć drgawki, może wymiotować, może mieć biegunkę. To są takie objawy, które mogą świadczyć o udarze cieplnym czy słonecznym. Na pewno taką osobę trzeba z tego słońca ściągnąć gdzieś w cień, miejsce, gdzie jest trochę chłodniej, czy do pomieszczenia, gdzie jest klimatyzacja. Jeżeli osoba jest przytomna i może płykać, dajmy coś chłodnego do picia, takiej osobie słodkiego, chłodnego. Zdejmijmy odzież zbędną, jeżeli takową ma. Włączmy wentylatory. Spryskujmy z takimi... No, gdzieś znajdźmy jakiś spryskiwacz do wody. Rozpylacz, o, i zróbmy tak, żeby ta cyrkulacja powietrza była lepsza, większa. I żeby szybciej schłodzić tego pacjenta.
Ile mamy czasu tak przy takim udarze cieplnym? Bo tutaj też się liczą minuty.
Tak naprawdę tak. Czasami ci pacjenci po naszej pierwszej pomocy też muszą zostać jednak diagnozowani w kilku procent przypadków w szpitalnych oddziałach ratunkowych, dlatego że to może się przejść w jakiś cięższy stan tego pacjenta. No tak naprawdę gro się kończy na postępowaniu na miejscu zdarzenia. No czas jest, jeżeli pacjent już ma takie objawy, które wspominałem, czyli wymioty, biegunka, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, omdlenia, drgawki, no to wtedy już, jeżeli już dochodzą drgawki, gdzie mogą świadczyć o jakichś zaburzeniach neurologicznych, to wtedy już koniecznie trzeba wzywać zespół.
Najmniej problematyczni są takie osoby w wieku tam powiedzmy 20-40 lat, natomiast z skrajnymi pacjentami, którzy mogą nadmiernie reagować na takie narażenie na słońce, to są jednak pacjenci starsi i małe dzieci, tak? U nich te zmiany szybko przebiegają.
Dzieci to są te osoby, za które my odpowiadamy, a starszych uczulamy, że to z wiekiem także ta odporność na słońce jest mniejsza.
My często właśnie apelujemy w różnych miejscach i na spotkaniach, żeby w takie upalne dni, jak czasami są letnie.
No choćby wczorajsze przedpołudnie.
Chociażby, żeby osoby starsze w takich widełkach czasowych 10-15, gdzie słońce najbardziej jest tutaj dla nas szkodliwe i najbardziej tutaj grzeje nasze głowy, że tak powiem kolokwialnie, nie wychodzić z domów, nie otwierać okien w domach. To jest też duży błąd, że my otwieramy okna w upalne dni, gdzie powoduje to, że ciepłe powietrze wchodzi nam do mieszkania i tylko tutaj powodujemy, że to ciepłe to powietrze jest niestety...
Jeszcze się dogrzewamy.
Dlatego zamykać okna, zasłaniać żaluzje i wtedy mamy chłodno i przyjemnie w mieszkaniu.
Nie, oczywiście pamiętajcie o odpowiedniej ilości płynów, którą tak trzeba jest, takiego dnia tutaj zawsze systematycznie przyjmować.
A ile?
Tutaj te przysłowiowe 2 litry czasami nie wystarczają w takie upalne dni. Tu musimy pić nawet więcej płynów.
Najlepiej wodę.
Najlepiej wodę. My odradzamy jakieś picie soków w takich dniach jak teraz, czyli gorących, czy też już trochę uciekając do tego tematu, czy jak mamy gorączkę, dlatego że no, te płyny słodkie czy soki powodują, że mogą wystąpić nudności, wymioty i takie nieprzyjemne doznania dla pacjenta.
Bartłomiej Topa, polski aktor, postanowił kiedyś w studiu telewizyjnym udać chorego. Chorego, który nagle zaczyna zachowywać się dziwnie dla wszystkich. Większość tych, którzy oglądali go w tym studiu, posądziła go o to, że albo jest pijany, albo jest pod wpływem narkotyków. Tak. A on po prostu grał kogoś, pokazując objawy człowieka, który ma cukrzycę i nagle znalazł się w tej sytuacji niedocukrzenia.
Hipoglikemii.
Właśnie. Jak to jest? Jak rozpoznać? Bo bardzo często przecież alkohol, nie oszukujmy, towarzyszy wszelkiego rodzaju udarom, zawałom. On potęguje po prostu i ułatwia te dramatyczne sytuacje.
Tak, no jakby tutaj często możemy mieć do czynienia z pacjentami z cukrzycą i najczęstszym powikłaniem tej cukrzycy jest hipoglikemia, czyli ten spadek glukozy we krwi. On może dawać bardzo różne objawy. No zazwyczaj jest to zimny, lepki pot, pobudzenie, niepokój, drżenie mięśni, mroczki przed oczami. Może dojść do utraty przytomności, do drgawek również. Ale takimi głównymi objawami to jest właśnie spocona, lepka skóra zimna i zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia i taki wilczy głód. Ci pacjenci takie objawy zgłaszają, że takie objawy możemy zaobserwować.
Jeżeli lecimy wtedy po jakiś płyn?
Tak jest, tylko pod warunkiem. Tutaj muszę zaznaczyć, że jeżeli pacjent jest w stanie połykać, jest przytomny, jest w stanie coś wypić czy zjeść, to wtedy podajemy. Ale jeżeli pacjent straci przytomność,
Jakąś słodką oranżadę wtedy, tak?
Wtedy podajemy jakieś słodkie napoje, jakąś kanapkę do zjedzenia, ale jeżeli pacjent straci przytomność już jest na tyle nielogiczny i spontany, że nie jest w stanie połykać wody, to oczywiście nic nie podajemy, tylko wołamy zespół ratownictwa medycznego, bo my wtedy musimy dożylnie tą glukozę podać.
Bo to już jest czas śpiączki cukrzycowej tak i wtedy jest. Ta fachowa pomoc jest niezbędna. Niestety coraz częściej policjanci także trafiają na ludzi, którzy są odurzeni różnego rodzaju środkami. Ja nie mówię narkotykami, bo to są nie tylko narkotyki, ale w tej chwili te bardzo modne dopalacze, czyli substancje psychoaktywne lub wywołujące takie reakcje. O dziwo to tyczy także nastolatków coraz częściej.
Niestety
jak rozpoznać, że ktoś jest właśnie pod wpływem takich psychotropów?
To jest niestety plaga dzisiejszych czasów.
A my rodzice niespecjalnie wiemy, jak to wygląda.
Ja myślę, że tutaj dużą rolę gra znajomość naszego otoczenia, naszych najbliższych osób i wyłapanie tego momentu, kiedy ktoś zachowuje się irracjonalnie, zachowuje się troszkę inaczej niż do tej pory, tak? W poszczególnych porach dnia, bo to tak naprawdę narkotyki i substancje jakieś psychoaktywne, to my na co dzień obserwujemy od dzieci, przez osoby dorosłe, czasem gdzieś tam po wiek starszy i to niestety, tak jak powiedziałem, jest to plaga dzisiejszych czasów. Jak to rozpoznać? My zawsze, my teraz na to mamy swoją taką formułę, tak? Kiedyś w toku studiów byliśmy uczeni czegoś, co się nazywa toksydromy, czyli zespół objawów charakterystycznych dla danego zatrucia, dla danej trutki. Teraz toksydromy dla nas to jest tylko 10% wszystkich pacjentów, tak? Natomiast każdy inny pacjent zatruty albo po użyciu jakiejś substancji dzisiaj, które składają się z różnych czynników, z różnych substancji, to tak naprawdę taki hasło toksydromu to coraz dalej się od nas coraz bardziej się oddala i niestety...
Bo to jest mieszanka po prostu.
Z jakąś tam wiedzą medyczną mamy problem z identyfikacją danego środka, tak? Niejednokrotnie taki pacjent idzie do szpitala, do działu ratunkowego i tam mają poważny problem, jak zdiagnozować, co to jest. Nie ma na wiele rzeczy typowych odtrutek, leczy się czasem pacjenta objawowo, natomiast... Służba medyczna, jeśli ma problem ze zdiagnozowaniem tego, no to co dopiero jakaś tam osoba bez wykształcenia, osoba postronna.
Osoba, która nigdy nie widziała człowieka pod wpływem narkotyków, bo na co powinniśmy tu uczulić rodziców, gdy dzieci zaczynają jak się zachowywać?
To tak jak Wojciech właśnie wspominał, inaczej niż na co dzień, niż codziennie. Czyli
zaczyna na przykład śmiać się jak głupi do sera, tak?
Na przykład,
czasem
powiedzmy.
Są apatyczni, zamknięci sobie, reagują spowolniale. Ktoś, rodzic mówi do dziecka,
dziecko
zazwyczaj reagowało od razu, a teraz nagle błądzi w chmurach, nie reaguje. Może być troszkę pobudzony psychoruchowo, tak? Może nadmiernie
ruchać. Najczęściej, Wojtku, mamy do czynienia z agresywnymi tak naprawdę pacjentami, do których jeździmy.
No bo to już najczęściej jest taki stopień i gdzieś tam...
Zaawansowane środku.
Po zażyciu dużej ilości, tak?
I stąd też się pojawia agresja w stosunku do nas, do ratowników medycznych, bo to jest wszystko powiązane, alkohol, środki psychoaktywne i agresja w stosunku czy do nas, czy do funkcjonariuszy policji. I niestety nie obywa się bez tego, że ratownik zostaje uderzony czy kopnięty, no bo tak się i też zdarzało u nas w Bydgoszczy. Od stycznia 7 mieliśmy takich sytuacji, gdzie ratownik medyczny został gdzieś tam uderzony, więc to jest właśnie też powiązane z tymi środkami psychoaktywnymi. Również możemy zwrócić uwagę na to, czy nie ma jakichś objawów takich wytwórczych, czyli czy dziecko nie słyszy jakichś głosów, czy nie widzi jakichś dziwnych obrazów, których nie ma.
Halucynacje.
Tak. Także możemy, również jeżeli rodzic jest sprawiony, może spojrzeć w źrenice dziecka, jeżeli ma wąskie jak szpilki lub szerokie jak talerze, jak my to mówimy, czyli duże czarne źrenice, to też może być objaw przyjęcia.
Nie widać koloru oczu, tak?
Może być objaw przyjęcia jakiegoś środka.
Czasami wystarczy dokładnie się przyjrzeć, zobaczyć, jak jest skóra.
I bardzo informacja ważna dla rodziców, jeżeli mogę tutaj też wtrącić. Jeżeli już coś podejrzewamy, przeszukajmy śmietniki, przeszukajmy torbę dziecka. Może to rodzic powie, nie wypada szperać w pokoju, ale w tym przypadku możemy uratować mu życie. Jakieś dziwne opakowania, strunowe takie folijki, torebeczki.
Mhm.
Coś, co nam nie pasuje, z jakimś tabletka dziwna, to musimy na to zwrócić uwagę.
Ja myślę, że kiedy już jest ta sytuacja, gdy ten pod wpływem dopalaczy czy narkotyków jest agresywny, jest pobudzony, kiedy się już wzywa ratownika medycznego, no to wtedy już mamy pełną świadomość, że jest to na pewno nienaturalne zachowanie naszego dzieciaka i coś z tym trzeba zrobić.
Tak,
powiedzmy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, jak powinien kierowca, bo najczęściej w trasie musimy mieć apteczkę, tak?
Ale
co w tej apteczce tak naprawdę powinno być? Kupujemy sobie standardową i starczy, czy trzeba jeszcze o czymś pomyśleć?
No niestety te apteczki zakupione w hipermarketach czy w innych miejscach nie zawsze spełniają takie wymogi, o których my myślimy.
No to co panowie wożą? Oprócz tej dużej torby.
Wie pan co, to jest pytanie dla ratownika. To jest może nie na miejscu, dlatego że my pół bagażnika zajmujemy sprzętem medycznym, no bo to już jakby jest tutaj spowodowane naszym zawodem. Że chcemy mieć czym działać na miejscu zdarzenia, jeżeli przyjdzie nam najechać na jakieś zdarzenie i wypadek.
To co ja powinienem mieć w takim razie?
Na pewno środki zaopatrzenia krwotoków. Krwawień krwotoków, czyli bandaże, opaski elastyczne, opaski dziane i dużo gazy. To jest to, co musi zaistnieć w apteczce w dużych ilościach.
Rękawiczki też.
Rękawiczki jak najbardziej. To też nie jedna para, bo czasami te rękawiczki pękają, czasami musimy zmienić te rękawiczki, więc kilka par rękawiczek. Nożyczki, bardzo ważna rzecz, bo jak będziemy mieć do czynienia z urazem jakimś, z złamaniem, musimy sobie rozciąć tą odzież, bo nie wyobrażam sobie ściągać spodni czy kurtki.
Przy otwartym złamaniu
na przykład. Na pewno banalne plasterki. To się dosyć często zdarza, jakieś skaleczenie, otarcie, to się nam przydaje, a wbrew pozorom tego czasami brakuje. Także takie rzeczy. Maseczka do sztucznej wentylacji, jeżeli ktoś chce wykonywać resuscytację krążenia oddechową 30-10-2
oddechy. Choć chusteczka też ma tutaj zastosowanie.
No nie spełnia, no nie jest to atestowane, nie spełnia jakby tu wymogów, nie chroni nas w 100%, więc taka maseczka dedykowana na pewno by się przydała. Na pewno folia, czyli taki koc życia, czy jak zwał, tak zwał.
Srebrno-złoty?
Srebrno-złoty, tak jest.
Gdzie to dostać?
Wszędzie, hipermarkety, apteki, możemy takie koce już czy folie dostać spokojnie w takich miejscach. Także żadnych leków tak naprawdę nam nie potrzeba. Jakieś krople na żołądek, na serce, to nie musi istnieć w aptece, nawet nie powinno, bo jeżeli te apteczki leżą gdzieś na słońcu, na podszybiu, to te leki tracą swoją właściwość, a wręcz stają się niebezpieczne dla nas.
Oczywiście oprócz uzasadnionych sytuacji, wtedy kiedy osoba, która ma apteczkę, żeby ją wyposażyła także pod kątem własnych potrzeb.
Tak, ale to jest gdzieś te leki trzymać przy sobie.
Faktycznie, jeśli ktoś wie, że jest uczulony, potrzebuje gdzieś
to
tam
dobrze,
wjeżdża,
żeby miał tam
ma adrenalinę na przykład, którą można podać domięśniowo w sytuacji jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego, no to oczywiście tak, to jest uzasadnione. No tak, zresztą myślę, że też warto zadbać o własne bezpieczeństwo. Maska taka chroniąca nasze usta albo okulary zwykłe, przezroczyste, tak, które tak naprawdę możemy już w każdym markecie budowlanym uzyskać za 5-10 zł, chronią nasze spojówki, a w sytuacji wtedy, kiedy podejdziemy do pacjenta jakiegoś urazowego czy po zdarzeniu, w jakimś wypadku komunikacyjnym, tak naprawdę możemy być narażeni na jego płyn ustrojowy.
Tak sobie myślę, że każdy z nas powinien przejść taki kurs niesienia pierwszej pomocy. Najlepiej, żeby to robić wśród nastolatków, żeby to był po prostu jeden z tematów nauki w szkole, bo jest to życiowo niezbędna w tej chwili umiejętność.
Oczywiście, że tak. No, my z Wojciechem nieraz byliśmy od przedszkoli po szkoły podstawowe, różne klasy.
Jak dzieciaki reagują?
To jest świetny odbiorca.
Zgodnie z teorią, im skorupka za młodo nasiąknie. Tak naprawdę ja ostatnio spotkałem się z sytuacją, gdzie dziecko w momencie, kiedy mama właśnie z cukrzycą straciła przytomność, przyłożyło palec do telefonu, który ma czytnik linii papilarnych, odblokowało telefon i zadzwoniło na pogotowie. To jest świadomość.
Czyli już wiedziało, jak się zachować.
To jest świadomość dziecka, począwszy od takich rozwiązań technologicznych, czyli jak odblokować telefon, poprzez wybranie numeru i zgłoszenie tego, co się dzieje. Dziecko już w tym wieku powinno mieć jakieś tam takie osobne kategorie zdarzeń, tak? Jeśli ktoś straci przytomność, komuś coś się stanie, ktoś krzyczy z bólu, to już u niego powinno wygenerować taki odruch automatycznego wezwania pomocy, żeby nie zostało same.
No mieliśmy bardzo często my, dziennikarze, takie właśnie doniesienia, gdzie później były te nagrania między dyspozytorem a dzieckiem, że to dziecko mówi, że mama coś, że tata coś i wykonuje polecenia, wykonuje instrukcje i wykonuje to bardzo, że tak powiem, skutecznie.
Bardzo skutecznie. No tak jak tutaj wspominałem, nieraz widzieliśmy, że właśnie użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego przychodzi dzieciom bardzo prosto, dlatego że komputeryzacja idzie tak do przodu. Aha. I dzieci tak szybko opanowują obsługę komputerów i smartfonów, że ten AED, to AED jest dla nich, mówię, na poziomie liczydła i bardzo szybko tutaj uczą się obsługi tego defibrylatora. Jeżeli jeszcze możemy poruszyć jeden temat, to może jeżeli już wezwiemy zespół ratownictwa medycznego, może powiedzmy pokrótce, jak się przygotować do przyjazdu ratownika czy lekarza, bo to jest bardzo ważny temat, a czasami też nam utrudnia jakby tutaj pracę, czy wydłuża czas diagnostyki i pobytu u pacjenta. Proszę Państwa, jeżeli wzywacie Państwo zespół ratownictwa medycznego, musimy na pewno jakoś ten zespół ratownictwa medycznego naprowadzić, że to jest w nocy, zapalić światła przed domem, otworzyć wszystkie bramy, co ważne, zamknąć czy spiąć na smyczy psy na łańcuchach, bo to też jest taki problem, na którym my natrafiamy, że przyjeżdżamy pod bramą, psy biegają, a pacjentka czy świadkowie mówią, ale to ten pies nigdy nikogo nie ugryzł, no ale to może być ten pierwszy raz, tak, kiedy ugryzie ratownika. No my niesiemy za sobą różne zapachy, to tak jak listonosz przysłowiowy. Wchodzimy do różnych domów i zbieramy różne zapachy, gdzieś zwierząt i domowe zapachy. Musimy przygotować na pewno dokumentację medyczną. Wszystkie leki, to wszystko musi być na stole, na ławie, to musi czekać na ratownika, na lekarza.
Warto wiedzieć o przebytych chorobach.
Tak, jeżeli pacjent na tyle nie wie, jest to starsza osoba, no to przygotować wszystkie wypisy szpitalne. One muszą być w jednym miejscu, wszystkie leki, które bierze i my wtedy sobie tą dokumentację szybko przejrzymy, więc to musi być. Trzeba otworzyć wszystkie kłódki i bramy. My często spotykamy się, że mamy na klatkach schodowych jakieś kraty, gdzie mieszkańcy się oddzielają od innych mieszkańców. No no, różne przeszkody spotykamy. No.
Czyli po prostu należy ułatwić tę drogę dotarcia ratowników medycznych, ale i sami powinniśmy też czuć się takimi, którzy powinni w sytuacjach szczególnych nieść pomoc. Uczmy się tej pierwszej pomocy, przygotowujmy się na te sytuacje szczególne, bo warto po prostu komuś uratować życie. O czym bardzo dobrze wiedzą nasi dzisiejsi goście, ratownicy medyczni, pan Krzysztof Wiśniewski i Wojciech Skrzyński, którym bardzo pięknie dziękuję za udział w naszym spotkaniu.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy, miłego dnia.